Lekcja 11. 11 września. Pragnienie czegoś więcej. Sobota, po południu, 4 września. Tekst pamięciowy. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Pierwszy list do Koryntian 10, 6. W Queens Muzeum, Muzeum Sztuki i jednocześnie Ośrodku Edukacyjnym, w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych znajduje się największy architektoniczny model tego miasta, uwzględniający wszystkie budynki. W skali 1 na 1200, w której 2,5 cm odpowiada 33 metrom, model liczy niemal 870 metrów kwadratowych. Został wykonany w 1964 roku. A pracowało nad nim 100 rzemieślników przez ponad 3 lata. W latach 90. XX wieku został uzupełniony o różne elementy, ale nie odzwierciedla w pełni stanu miasta z 2021 roku. Model ten jest niezwykle skomplikowany i szczegółowy. Jednak jest to tylko model, kopia i wyobrażenie czegoś większego, rozleglejszego i znacznie bardziej skomplikowanego. Tak właśnie jest z modelami. Nie są one rzeczywistością i nie mogą zająć jej miejsca. Mają jedynie pomóc ludziom lepiej rozumieć, czym jest oryginał. Pismo Święte jest pełne miniaturowych modeli działań i instytucji wskazujących na większą, to jest niebiańską rzeczywistość. Czwarty rozdział listu do Hebrajczyków pomaga nam odkryć jeden z takich elementów rzeczywistości, odnosząc się do biblijnej kwestii odpoczynku. Niedziela 5 września. Ochrzczeni w Mojżesza. Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 10, 1-11. Co Paweł chciał przekazać swoim czytelnikom w Koryncie, gdy nawiązał do wzoru przykładu. Pierwszy list do Koryntian 10, 1-11. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie. A to stało się dla nas wzorem, ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Nie bądźcie też bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak napisano, usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie oddawajmy się też wszeteczeństwu, jak niektórzy z nich oddawali się wszeteczeństwu, i padło ich jednego dnia 23 000, ani nie kuśmy Pana, jak niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli, ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela. A to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Greckie słowo użyte w pierwszy list do Koryntian 10, 6, a także w podobnej formie w pierwszy list do Koryntian 10, 11, przetłumaczone w Biblii Warszawskiej jako wzór, to typos, a w drugim przypadku jako przykład, to typikos. Od tego greckiego słowa pochodzi polski rzeczownik typ. Typ. Albo przykład, nigdy nie jest oryginałem, ale swego rodzaju symbolem czy wyobrażeniem jakiejś rzeczywistości. Jest modelem czegoś innego. List do Hebrajczyków 8, 5 daje dobry przykład takiego powiązania. Służą oni, starotestamentowi kapłani, w świątyni, która jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej, jak to zostało objawione Mojżeszowi, gdy miał budować przybytek, bacz, powiedziano mu. Abyś uczynił wszystko według wzoru, który ci został ukazany na górze. Ten fragment listu do Hebrajczyków wskazuje na bezpośrednie powiązanie niebiańskiej i ziemskiej rzeczywistości, a następnie cytuje druga księga Mojżeszowa 25, 9, gdzie Bóg nakazuje Mojżeszowi zbudować przybytek na pustyni według wzoru ukazanego mu na górze. Chodzi o to, że ziemska świątynia z jej obrzędami i praktykami była wzorem, symbolem, modelem tego, co dzieje się w niebie z udziałem Jezusa jako naszego najwyższego kapłana w niebiańskiej świątyni. Pamiętając o tym, możemy lepiej zrozumieć, o czym Paweł napisał w 10 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. W tych wersetach Paweł nawiązał do jednego z najważniejszych doświadczeń ludu Bożego na pustyni w drodze do ziemi obiecanej. Nasi ojcowie to Izraelici, którzy opuścili Egipt, wędrowali pod obłokiem, przeszli przez morze, a więc zostali ochrzczeni, zanurzeni do nowego życia na wolności. Paweł postrzega te ważne elementy wędrówki przez pustynię jako typ czy przykład indywidualnego doświadczenia związanego z chrztem. Zgodnie z rozumowaniem Pawła nawiązanie do duchowego pokarmu musi się odnosić do manny, porównaj druga księga Mojżeszowa 16:31-35. Dom Izraela nazwał ten pokarm manną, a była ona jak ziarno kolendra, biała, a miała smak placka z miodem. I rzekł Mojżesz, oto, co rozkazał Pan, przechowajcie z tego jeden pełny omer dla przyszłych pokoleń waszych, aby widzieli chleb, którym was karmiłem na pustyni, gdym was wyprowadził z ziemi egipskiej. I rzekł Mojżesz do Arona, weź jeden z pan i włóż do niego pełny omer manny, i postaw go przed Panem, aby ją przechować dla przyszłych pokoleń waszych. Tak jak nakazał Pan Mojżeszowi, a Aaron postawił go przed świadectwem na przechowanie. Synowie izraelscy jedli mannę 40 lat, aż przybyli do ziemi zamieszkałej. Jedli mannę, aż przybyli do granic ziemi kanaanejskiej. Izraelici pili ze skały, którą Paweł utożsamia z Chrystusem. Pomyśl o Jezusie, na przykład, jako chlebie żywota i wodzie żywej, a nabiera to sensu. Tak więc widzimy tu, jak Paweł posługuje się starotestamentową historią jako przykładem wskazującym duchowe prawdy odnoszące się do współczesnych chrześcijan. Pomyśl o doświadczeniach Izraelitów związanych z wyjściem z Egiptu. Jakich duchowych lekcji możemy się nauczyć z ich przykładu, zarówno dobrego, jak i złego? Poniedziałek 6 września. Obrzędy i ofiary. Starotestamentowy system obrzędów i ofiar, opisany w Księdze Kapłańskiej, oferuje więcej przykładów tego, co zauważyliśmy we wczorajszej części lekcji, starotestamentowych symboli wskazujących na nowotestamentowe prawdy. Choć współcześni czytelnicy Biblii często pomijają opisy tych obrzędów, to jednak opisy te zawierają mnóstwo ważnych duchowych prawd, mających wielką wartość dla tych, którzy je studiują. Przeczytaj w trzecia księga Mojżeszowa 4:32-35. Przepisy dotyczące ofiar za grzech zwykłego Izraelity. Czego możemy się nauczyć z tego obrzędu, choć nie mamy ziemskiej świątyni z ołtarzem, na którym mielibyśmy składać takie ofiary? Powiąż ten obrzęd z Ewangelia Jana 1:29 i pierwszy list Piotra 1:18-21. Trzecia księga Mojżeszowa 4:32-35. A jeżeli zechce przyprowadzić owieczkę na swoją ofiarę za grzech, to niech przyprowadzi owieczkę bez skazy, położy swoją rękę na głowie ofiar za grzech i zarżni ją na ofiarę za grzech na miejscu, gdzie się zarzyna ofiary całopaleń. Kapłan weźmie nieco z krwi ofiar za grzech na swój palec i rozmaże ją po rogach ołtarza całopaleń, resztę zaś krwi wyleje u podstawy ołtarza. A wszystek tłuszczu sunie tak, jak się usuwa tłuszcz z baranka ofiary pojednania, i spali to kapłan na ołtarzu przy ofiarach ogniowych dla Pana. I tak dokona kapłan przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony. Ewangelia Jana 1:29. Nazajutrz ujrzał Jezusa, idącego do niego, i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Pierwszy list Piotra 1:18-21. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę. Tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Obrzęd jest znakomitym środkiem służącym przekazaniu ważnych wartości i informacji. W takim kontekście należy go rozumieć. Zazwyczaj wymaga określonego czasu, miejsca i z góry ustalonej kolejności działań, aby był uznany za skuteczny. I rzeczywiście, gdy czytamy biblijne przepisy dotyczące składania ofiar, staje się jasne, że Bóg podał bardzo szczegółowe dane dotyczące tego, co, Gdzie i kiedy należy ofiarować oraz jaki obrzęd ma towarzyszyć złożeniu ofiary. Oczywiście centralną rolę w wielu obrzędach odgrywała krew ofiary i czynności dokonywane przy pomocy tej krwi. Nie były to przyjemne obrzędy i nie miały takie być, gdyż dotyczyły najpaskudniejszej rzeczy we wszechświecie, grzechu. Jaką rolę odgrywała krew w obrzędach ofiarnych i dlaczego pomazywano nią rogi ołtarza? Podczas gdy większość obrzędów związanych ze świątynią występuje w formie przepisów, to znaczy instrukcji dotyczących ich wykonania, to jednak ich opisy nie zawsze zawierają wszystkie szczegóły. Być może jest tak dlatego, że ówcześni ludzie rozumieli pewne elementy starotestamentowego systemu ofiarnego. Przecież Izraelici wiedzieli, co oznacza krew. Zobacz trzecia księga Mojżeszowa 17:11. Gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. Przykład zaczerpnięty z trzecia księga Mojżeszowa 4:32-35. Zawiera ważne wyjaśnienie. Trzecia księga Mojżeszowa 4:35. I tak dokona kapłan przebłagania za jego grzech, który popełnił, i będzie mu odpuszczony. Krew była kluczem do całego procesu pojednania, środkiem, przez który grzesznicy mogli zostać pojednani ze świętym Bogiem. Tak więc te symboliczne ofiary są typem modelem śmierci Chrystusa i jego służby dla nas. Pomyśl, jak straszny jest grzech, skoro zgładzenie go wymagało ofiary jednej z osób bóstwa. Czego uczy to nas o konieczności polegania wyłącznie na łasce Bożej, a nigdy na naszych uczynkach? Co mielibyśmy dodać do tego, co Chrystus dla nas uczynił? Wtorek 7 września. Przykład odpoczynku. Poza przykładami, na które dotąd zwróciliśmy uwagę, idea typów i symboli może się także odnosić do biblijnego pojęcia odpoczynku. Aby to zrozumieć, sięgniemy do nowotestamentowego listu do Hebrajczyków. Przeczytaj list do Hebrajczyków 4:1-11. Czego dotyczy stała obietnica wejścia do Bożego odpoczynku. Jak doświadczenie Izraelitów podczas wyjścia z Egiptu i wędrówki po pustyni pomaga nam zrozumieć ideę wejścia do Bożego odpoczynku. List do Hebrajczyków 4:1-11. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym, lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu, nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś jeśli jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego, kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Temat wytrwałości i wierności ma tu istotne znaczenie. Choć jest tu mowa o sobocie, siódmym dniu tygodnia zasadniczo wersety te, i poprzedzający je fragment listu, czyli list do Hebrajczyków 3:7-19, są wezwaniem ludu Bożego do wytrwałości w wierze, czyli do chowania wierności Panu i Ewangelii. Te fragmenty listu do Hebrajczyków przypominają czytelnikowi, by poważnie potraktował lekcję Bożego kierownictwa w przeszłości, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. List do Hebrajczyków 4:11. Zwróć uwagę, że jest to okazja, sposobność, możliwość. Izraelici usłyszeli Ewangelię, ale to słowo nie zdało się im na wiele. Zamiast wzmocnić swoją wiarę przez ufność i posłuszeństwo, wybrali bunt, wskutek czego nigdy nie doświadczyli odpoczynku, jaki Bóg dla nich przeznaczył. List do Hebrajczyków 4:3 wskazuje na bliski związek wiary i odpoczynku. Możemy wejść do Bożego odpoczynku, jedynie wierząc i ufając temu, który obiecał odpoczynek i może spełnić te obietnice, Jezusowi Chrystusowi. Przeczytaj jeszcze raz list do Hebrajczyków 4:3. Jaki był zasadniczy problem ludzi, o których jest mowa w tym wersecie? Czego możemy się nauczyć na ich przykładzie, skoro i nam była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym? List do Hebrajczyków 4:2. List do Hebrajczyków 4:3. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział, jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. Pierwsi chrześcijanie przyjmowali wcześniejsze objawienie Boże, zwane przez nas Starym Testamentem, i wierzyli, że Jezus Chrystus jest barankiem Bożym, ofiarą za ich grzechy. Przez wiarę w Jego ofiarę doświadczali zbawienia w Jezusie i odpoczynku oferowanego w Nim. Jak zrozumienie tego, co znaczy być zbawionym przez krew Jezusa, pomaga nam wejść do odpoczynku, który możemy mieć w Jezusie, wiedząc, że jesteśmy zbawieni z łaski, a nie z uczynków. Środa 8 września. Nie zatwardzajcie serc waszych. Przeczytaj list do Hebrajczyków 4:4-7 oraz Księga Psalmów 95:8-11. Jakie ostrzeżenie jest podane w tych wersetach, zarówno w Księdze Psalmów, jak i liście do Hebrajczyków, i co oznacza ono dla nas? List do Hebrajczyków 4:4-7. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak, i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu, nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane, dziś jeśli jego głosu słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Księga Psalmów 95:8-11. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazę do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. W list do Hebrajczyków 4:4-7 zacytowano zarówno opis stworzenia, jak i Księga Psalmów 95:11, w kontekście niewierności Izraelitów i ich odmowy wejścia do odpoczynku przygotowanego dla nich przez Boga. Księga Psalmów 95:8-11 łączy doświadczenie Izraelitów na pustyni z Bożym odpoczynkiem i przytacza Bożą przysięgę, iż niewierni Izraelici nie wejdą do jego odpoczynku, pierwotnie kojarzonego z ziemią obiecaną. Oczywiście, w końcu Izraelici weszli do ziemi obiecanej. Nowe pokolenie przekroczyło Jordan i z Bożą pomocą podbiło pogańskie twierdze i zajęło kananejski kraj. Jednak Izraelici nie weszli do Bożego odpoczynku, jako że wielu z nich nie doświadczyło rzeczywistości zbawienia w Jezusie, gdyż brakowało im wiary, co przejawiali w rażącym nieposłuszeństwie. Choć odpoczynek został skojarzony z ziemią obiecaną, obejmował znacznie więcej niż nowe miejsce doczesnego zamieszkania. List do Hebrajczyków 4:6 sugeruje, że ci, którzy usłyszeli Bożą obietnicę prawdziwego odpoczynku, nie weszli do tego odpoczynku z powodu swojego nieposłuszeństwa. Co łączy nieposłuszeństwo z rozminięciem się z Bożym odpoczynkiem? Słowo dzisiaj podkreśla naglącą potrzebę działania. Dziś znaczy, że nie ma więcej czasu do stracenia. Dziś wymaga reakcji i decyzji już teraz. Paweł podkreśla mocno słowo dziś, greckie sameron, wskazując, jak ważne jest ono w kontekście odpoczynku. Tymczasem Księga Psalmów 95:7-8 ostrzega i wzywa lud Boży, by nie powtarzał błędów przodków i nie rozminął się z prawdziwym odpoczynkiem, jaki jest możliwy jedynie dzięki zbawieniu oferowanemu przez Boga. co dla nas dzisiaj oznaczają słowa, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dlaczego słowo dziś jest tak ważne? Przecież w Księdze Psalmów zostało ono użyte tysiące lat temu. Niemniej jednak dlaczego powinno być dla nas tak samo ważne obecnie, jak było ważne dla tych, którzy usłyszeli je tysiące lat temu? Czwartek 9 września. Zdobyć niebiańskie miasto. Logicznym rozwinięciem najważniejszych myśli wskazanych w 4. rozdziale listu do Hebrajczyków są wersety od 8 do 11. Jozue nie wprowadził Izraelitów do odpoczynku. Tak więc, skoro Bóg nie kłamie, musi istnieć inny odpoczynek, który pozostaje dla ludu Bożego. Ta grupa ludzi składa się nie tylko z wierzących Izraelitów. Obejmuje wszystkich, którzy przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Przeczytaj list do Galatów 3, 26-29 i zwróć uwagę na cechy Bożego ludu przymierza w czasach po ukrzyżowaniu Chrystusa. Co to znaczy, że nie ma Żyda ani Greka, niewolnika ani wolnego, mężczyzny ani kobiety w kontekście tego, o czym napisał Paweł. List do Galatów 3, 26-29. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czasami czwarty rozdział listu do Hebrajczyków jest wykorzystywany jako uzasadnienie święcenia siódmego dnia tygodnia, soboty. Z drugiej strony ten sam rozdział jest używany do podważania ważności sobotniego odpoczynku w świetle faktu, że istnieje inny, eschatologiczny ostateczny odpoczynek. Żadne z tych stanowisk nie odzwierciedla prawidłowo znaczenia tekstu biblijnego. Rozdział ten sugeruje, że nacisk kładziony przez Boga na szczególny odpoczynek w czasie końca istniał od czasu stworzenia, a święcenie soboty jest niewielkim i cotygodniowym przedsmakiem eschatologicznego odpoczynku. Izraelici rozumieli sobotę jako przedsmak przyszłego świata, hebrajskie, Olam Haba. Przypominający sobotę odpoczynek pozostaje dla ludu Bożego jako echo pierwszego sobotniego odpoczynku w historii świata. To znaczy, że możemy odpocząć od naszych uczynków i ufać Bogu, że spełni daną nam obietnicę zbawienia. Mimo argumentów niektórych interpretatorów, kontekst czwartego rozdziału listu do Hebrajczyków nie popiera sugestii, że przykazanie sobotnie zostało wypełnione w odpoczynku zbawienia w Chrystusie, a zatem chrześcijanie nie muszą przestrzegać tego przykazania. Ostateczny odpoczynek obiecany nam dzięki temu, czego Chrystus dla nas dokonał, nie usuwa biblijnej soboty, siódmego dnia tygodnia, przeciwnie, utwierdza jej rolę i znaczenie. W świecie, w którym wysoko ceni się ludzi samodzielnych, pracowitych i odważnych, odpoczywanie w Jezusie i ufanie Jego łasce jako wystarczającej dla zbawienia i zmieniającej nas jawi się jako przeciwne powszechnie panującym poglądom. Jak możesz pomóc innym znaleźć odpoczynek w Jezusie, jeśli myślą, że ich grzechy są zbyt ciężkie, a ich serce nie może się zmienić? Więc ich przypadek jest beznadziejny. Jakie wersety biblijne mógłbyś im przytoczyć? Piątek 10 września. Do dalszego studium. Nie zawsze chcemy przyjść do Jezusa z naszymi problemami i trudnościami. Czasami zwierzamy się z naszych kłopotów innym ludziom i opowiadamy o naszych uciskach tym, którzy nie mogą nam pomóc, a zaniedbujemy powierzenie wszystkiego Jezusowi, który może zmienić nasz smutek w radość i pokój. Samo wyrzeczenie i ofiarność oddają chwałę i zwycięstwo ukrzyżowanemu Zbawicielowi. Obietnice Boże są bardzo cenne. Musimy studiować Słowo Boże, aby poznać wolę Boga. Natchnione Słowo, starannie studiowane i posłusznie stosowane, będzie prowadzić nas dobrą drogą, abyśmy dalej szli, nie potykając się. Oby wszyscy, duchowni i lud, zanosili swoje ciężary i zmartwienia do Jezusa, który czeka, by ich przyjąć oraz dać im pokój i odpoczynek. On nigdy nie porzuci tych, którzy mu ufają. Czy wy, drodzy młodzi ludzie, Możecie patrzeć w przyszłość z radosną nadzieją i oczekiwaniem, wyglądając czasu, gdy Pan, wasz sprawiedliwy sędzia, wyzna wasze imię przed Ojcem i świętymi aniołami. Najlepszym przygotowaniem, jakie możecie mieć na powtórne przyjście Chrystusa, jest poleganie w mocnej wierze na wielkim zbawieniu danym nam podczas Jego pierwszego przyjścia. Musicie wierzyć w Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela. Pytania do dyskusji. 1. Co jest takiego szczególnego w siódmym dniu tygodnia, sobocie, iż jest zapowiedzią i wyobrażeniem niebiańskiego odpoczynku ludu Bożego? W jaki sposób odpoczynek sobotni daje nam przedsmak wieczności? 2. Pojednanie oznacza zaprowadzenie pokoju i wskazuje nam drogę powrotu do Boga. Zastanów się nad tym doniosłym stwierdzeniem z listu do Rzymian 5:11, a nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Gdyby ktoś cię zapytał, jak odpowiedziałbyś na następujące pytanie, co to znaczy być pojednanym z Bogiem i jak to pojednanie zmieniło twoje życie? 3. Jak możemy uniknąć skupiania się na sprawach drugorzędnych w naszym chrześcijańskim życiu? Co pozwala nam skupić uwagę na szerszym obrazie danym nam w Słowie Bożym? 4. Pomyśl o błędach Izraelitów i ich braku wiary okazywanym podczas pobytu na pustyni. Choć szczegóły wyzwań, przed którymi stawali, różnią się od tego, co my przeżywamy, w końcu nikt z nas nie wędruje po pustyni synajskiej. Jakie zasady dotyczące ich doświadczeń odnoszą się także do nas? Na jakie podobne wyzwania napotykamy w naszym chrześcijańskim życiu i czego możemy się nauczyć na błędach Izraelitów?